Dobry wieczór, Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański, Muzeum II Wojny Światowej. Tym razem jako autor książki o Obronnej Górze, rok 1942, a więc no niestety dramatyczna rocznica. Panie profesorze, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, co działo się na wschodzie, na dawnych ziemiach polskich zajętych przez armię niemiecką w 1941 roku i o tym początku zagłady, która jeszcze nie jest po konferencji w Wannsee, gdy tymczasem tutaj mamy Bronną Górę, która jest już po Wannsee, ale jeszcze jest trochę jakby zbudowana na tym wzorze tego, co dzieje się za przesuwającym się frontem w głąb Związku Sowieckiego i czego dokonują oddziały niemieckie, czyli mówiąc najkrócej, tego pierwszego etapu Holokaustu.
Trzeba powiedzieć, że zagłada Żydów realizowana przez siły niemieckie, niemiecko-nazistowskie na wschodzie, w tym na terenie naszych województw wschodnich, była realizowana inaczej niż to miało miejsce w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie powołano ośrodki zagłady natychmiastowej. Skądinąd no, też trzeba pamiętać, że Auschwitz-Birkenau z kolei formalnie na terenie Rzeszy. Natomiast wracając do przestrzeni, o której dzisiaj rozmawiamy, mówimy o tym, że setki tysięcy mieszkańców województw wschodnich i zachodnich obwodów Związku Sowieckiego wymordowano najczęściej tuż obok ich rodzinnych miejscowości, począwszy od wiosny 1942 roku, w większości do końca grudnia tegoż roku. Więc o tyle sytuacja na wschodzie różni się od tego, co jest najlepiej nam znane, ponieważ ta inna odsłona zagłady odbywała się na terenach, które stanowią dzisiejszy obszar państwa polskiego, a wydarzenia na wschodzie tak naprawdę są w jakimś stopniu wiadome naszym rodakom, którzy tam żyli do 1944, 1945, 1946 roku, ale już nie tym, którzy i przed wojną, i w czasie wojny żyli na zachód od Bugu i Sanu.
No tak, ale też i różni je pewien etap w zorganizowaniu zbrodni. Trochę wstyd o tym mówić, no ale tak naprawdę Niemcy uczyli się owej technologii zbrodni. Jak patrzymy na to, to mamy te kolejne etapy. Pierw mamy takie egzekucje, które odbywają się gdzieś w przypadkowych miejscach. Mamy te dramatyczne wydarzenia, które nam się kojarzą, nie wiem, z Ukrainą, gdzie mamy wykorzystanie Babiego Jaru. I mamy to, co nazwijmy tą technologią zbrodni, czyli Treblinkę czy Birkenau, gdzie mamy do czynienia z komorami gazowymi i tym całym mechanizmem zagłady. Tu mamy do czynienia jakby z takim przejściowym etapem, czyli z jednej strony miejscem, do którego zwozi się osoby z najbliższej, co prawda, okolicy, ale jednak taką egzekucję dosłowną, czyli rozstrzeliwywanie tych ludzi, którzy tam zostają przywiezieni.
I tak i nie. Dlatego, że w 1941 roku zamordowano setki tysięcy osób, zaskakując większość z nich, a w pierwszej kolejności osoby płci męskie, w ten sposób, że wydawano rozkazy zgromadzenia się pod pretekstem skierowania do pracy i po pewnym czasie, po kilkudziesięciu minutach najczęściej, zgromadzeni, doprowadzeni w ustronne miejsce, orientowali się, że są przyprowadzeni na śmierć, że tam czekają plutony egzekucyjne. Przy czym to, w jakim stopniu te egzekucje z 1941 roku na Kresach były nie do końca właśnie pod względem metody i praktyki dopracowane przez oprawców, chociażby głównym celem, jedynym celem było wówczas uśmiercenie ludzi przeznaczonych właśnie do eksterminacji, ale jeszcze nie było celu pobocznego, jakim było totalne ograbienie tych ludzi. Stąd też te setki tysięcy osób mordowanych w 1941 roku trafiało do jam śmierci, tak jak stali, koszeni salwami czy seriami karabinów maszynowych, wpadając właśnie do dołu. Mówi pan o metodyce. W 1942 roku mamy już do czynienia również w przypadku tych egzekucji polowych na Kresach, na tych samych terenach, ale rok później o egzekucjach dokonywanych w sposób przemyślany, metodyczny, gdzie celem jest eksterminowanie absolutnie wszystkich, bez wydzielenia mężczyzn, bez wydzielenia osób, nie wiem, którym przypisowano aktywność komunistyczną, sowiecką. Mają zginąć wszyscy. Kryterium jest ich pochodzenie etniczne, rasowe, ale przy tej okazji, zanim trafiali do śmierci, oprawcy dążyli do tego, żeby odebrać im wszystko, co jeszcze aparat władzy okupacyjnej uznawał za przydatne dla potrzeb III Rzeszy. Rozpoczynając od odzieży i obuwia, z bielizną włącznie, po ostatnie elementy osobistej, najbardziej podstawowej biżuterii, takie jak obrączki, kolczyki, łańcuszki, czy też ostatnie środki finansowe, które ludzie mieli w portmonetkach i portfelach. Tego w takim zakresie w 1941 roku jeszcze nie było, a już w okresie realizacji owego ostatecznego rozwiązania jak najbardziej.
Ale czy to oznacza, że właśnie to symboliczna konferencja w Wannsee, ona to zmienia? Czyli mówiąc najkrócej, że struktury SS otrzymują rodzaj copyrightu na zagładę i są tą instytucją, która w maksymalnym stopniu stara się wyzyskać śmierć Żydów dla swoich, no, bym powiedział, partyjno-korporacyjnych interesów?
Struktury policyjne były przeznaczone do akcji eksterminacyjnej już w 1941 roku. Ten podział znamy. Skądinąd to one przecież też mordowały w Polsce jesienią 1939 roku, więc tutaj od tej strony zmiany nie ma. Tutaj następuje tylko potwierdzenie wiosną 1941 roku, że one mają również zajmować się na terenach wschodnich tymi działaniami. Co więcej, dochodzą takie ustalenia konkretne, w których to wojsko przyjmuje do wiadomości, że te zbrodnie będą się odbywały też na terenie, na terenach, które najczęściej nadal znajdowały się pod
jurysdykcji wojskowej.
I wojsko przyjęło to do wiadomości, natomiast tymi organizatorami aktów ludobójczych były formacje podległe Himmlerowi, a na szczeblu jeszcze niższym Reinhardowi Heydrichowi jako szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Ale też spójrzmy, że to się wszystko zaczyna latem 1941 roku w tej nowej odsłonie, gdzie zadanie przygotowania planów też do poziomu taktycznego powierza Heydrichowi Hermann Göring, człowiek odpowiedzialny za realizację gospodarczych, wojennych planów Rzeszy. Prawdę mówiąc, nie mam w pamięci w tej chwili gotowej wiedzy, czy historycy dotarli do jakiegoś dokumentu, w którym literalnie wskazywano, że należy usprawnić metodę, poszerzyć metodę działania właśnie o to rabowanie ofiar aż do ostatniego momentu. jeżeli taki dokument był, gdzieś się zachował, to w tej chwili nie mam go w pamięci, a na pewno nie natknąłem się na informacje o tego typu zaleceniach w literaturze i w dokumentacjach mówiących o zbrodniach dokonywanych w 1941-1942 roku na terenie Wołynia, na terenie dawnego województwa poleskiego.
No, jak patrzymy na przebieg konferencji w Wannsetten, tak jak mamy ten zachowaną część tej dokumentacji, to tam takim ważnym wątkiem jest właśnie pewien paradoks sytuacji, w której Heydrich dopiero w zimie 1942 roku angażuje się w to przedsięwzięcie i jakby używa swojego autorytetu do tego, żeby to wszystko skoordynować. To dość ciekawe, tym bardziej, że dokument ten Göringa pochodzi z lata 1941 roku, czyli mówiąc najkrócej, od tego dokumentu do konferencji w Mannsheim ja zdaje się 6 miesięcy.
Tutaj może jednak trzeba wprowadzić pewną korektę do tego, co pan powiedział, tego, że widzimy wyraźnie, iż po zaleceniu, rozkazie Göringa z końca lipca 1941 roku Heydrich, a dokładnie jego podwładni, przystępują do prac organizacyjno planistycznych i potwierdzenie stopnia zaawansowania tych prac widzimy chociażby w stwierdzeniach Hansa Franka, o którym wszyscy interesujący się historią okupacji niemieckiej wiedzą w Polsce, a który to Hans Frank informuje w grudniu 1941 roku swoich podwładnych, że już za wkrótce rozpocznie się rozwiązywanie kwestii żydowskiej, czyli już posiada wówczas jakąś wiedzę na ten temat, a szczegóły właśnie zostaną przedstawione podczas przygotowywanej konferencji, która miała odbyć się w Berlinie. I wspominana przez pana konferencja w Wannsee z 20 stycznia 1942 roku była spełnieniem tego, o czym Hans Frank wspominał w grudniu 1941 roku. Więc nie ma tutaj jakiejś takiej przestrzeni wolnej, kiedy nic się nie działo. Jak najbardziej te materiały, które przedstawiono zgromadzonym w Berlinie w styczniu 1942 roku, a mówiące o tym, ilu Żydów jest na terenach już kontrolowanych przez Rzeszę i ewentualnie na terenach, które mogą znaleźć się pod jej władzą, pokazują, że prace pragmatyków ludobójstwa i praktyków ludobójstwa były nieprzerwanie realizowane. Oni już czekali, natomiast wskazówkę, dlaczego w grudniu, w styczniu, w lutym 1942 roku nie mieliśmy do czynienia wskazówką, dlaczego nie mieliśmy do czynienia z realizacją eksterminacji w takim trybie jak z wiosny i wczesnej jesieni 1941 roku, no znajdujemy w sformułowaniach odnoszących się do tego, że po prostu warunki zimowe uniemożliwiały egzekucje polowe, uniemożliwiały łatwe, szybkie wykonywanie dołów śmierci, w których można było zmieścić ciała tysięcy, czy nawet dziesiątków tysięcy osób. Gdy ziemia odtajała, machina zbrodni ruszyła z zastosowaniem zarówno tych ośrodków zagłady natychmiastowej wspominanych, jak i tych metod no typowych właśnie dla zbrodni dokonywanej na terenie wschodniej Polski, Litwy, Łotwy i zachodnich obwodów Związku Sowieckiego.
No dobrze, ale to w takim razie, tu zadam takie pytanie, które trochę odchodzi od naszego tematu, ale czy sytuacja wojenna miała jakiś wpływ na podejmowanie tych decyzji? 41 rok to jest wiara w szybkie zwycięstwo Wehrmachtu na wschodzie, styczeń to jest już po kontrofensywie pod Moskwą, to zmienia obraz, czy też nie zmienia? Czy ten aparat realizuje pewien plan, który jest zupełnie abstrakcyjny, zupełnie nie łączy się z przewidywaniami co do przebiegu wojny?
W moim przekonaniu wówczas zdecydowanie przebieg wojny jeszcze nie ma wpływu na politykę zagłady. Tym bardziej, że oczywiście ofensywa na kierunku moskiewskim została powstrzymana na przełomie listopada i grudnia, ale natarcia na odcinku, nazwijmy to szeroko rozumianym, ukraińskim w kierunku Krymu i w kierunku Kaukazu postępowały z wielkimi klęskami Armii Czerwonej latem 1942 roku, chociażby w okolicach Charkowa, gdzie setki tysięcy żołnierzy sowieckich albo zginęło, albo dostało się do niemieckiej niewoli. Inny element pojawia się na przełomie 1941-1942 roku, co uświadamia nam jeden z amerykańskich historyków analizujący dzieje gospodarcze III Rzeszy. Otóż bardzo mocno od przełomu roku 1941-1942 podnoszono kwestię spożycia żywności przez ludność uznawaną za zbędną i przez jeńców wojennych. Stąd przerażające metody stosowane wobec sowieckich żołnierzy, którzy dostali się do niemieckiej niewoli, skutkujące śmiercią ponad 2,5 miliona z nich i literalne wręcz wskazanie, iż należy dążyć do pozbycia się zbędnych konsumentów, od Żydów poczynając, ale później kierując uwagę i tę działalność redukcyjną również na osoby narodowości, czy to ukraińskiej, czy rosyjskiej, po prostu mieszkańców dużych miast sowieckich na terenach zajmowanych przez armię niemiecką. Można więc powiedzieć, że eksterminacja Żydów była po części warunkowana wrogością, zajadłą wrogością Adolfa Hitlera.
Czyli wątkami ideologicznymi. Ale też równocześnie pojawia się rodzaj maltuzjanizmu.
Tak, a z drugiej strony mamy do czynienia z tego, że ta przestrzeń ma być uwolniona od kategorii ludności uznanych za zbędną i tu już wchodzimy w takie połączenie zagłady jako działania bezprecedensowego, wymierzonego w Żydów, ale to działanie stanowi część generalnego planu wschodniego, który miał doprowadzić do usunięcia z obszaru od ziem polskich po Ural kilkudziesięciu milionów ludzi, ze wskazaniem Żydzi w całości, Cyganie w całości, Polacy w 85%, Ukraińcy w 65%, Białorusini w 75%. Więc mamy tutaj konglomerat takich bardzo strategicznych działań i planów. Gdyby one zostały zrealizowane w całości, to fizjonomia, nazwijmy to etniczna, Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej uległaby absolutnemu przeobrażeniu, uwalniając przestrzeń dla tej postulowanej, realizowanej niemieckiej kolonizacji i stworzenia szerokiego zaplecza żywnościowego dla III Rzeszy.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tej sytuacji już w skali lokalnej, czyli porozmawiajmy, jak wyglądała sytuacja ludności żydowskiej na Polesiu i w tym obszarze, o którym mówimy na początku 1942 roku. Rozumiem, część ludności żydowskiej została wymordowana w tym pierwszym etapie. Mamy nieduże getta znajdujące się w kilkunastu miejscowościach i mamy ten moment, kiedy podejmuje się decyzję o tym, żeby kolejno przesuwać ich do takiego miejsca jak Bronna Góra i tam likwidować.
Wydarzenia roku 1942 są w części rozpoznane, a w wielu momentach i w wielu miejscach na tym etapie niemożliwe do zbadania i pełnego rozpoznania, bo w przypadku niektórych miejscowości znamy wszystkie etapy, możemy się domyślać, dlaczego tak, a nie inaczej postępowano. Większość z tych osób, które żyły jeszcze w styczniu, w lutym 1942 roku, wyprowadzono poza miejscowości, w których ich wcześniej trzymano, i uśmiercono w jednym albo w dwóch, trzech etapach, począwszy od czerwca 1942 roku do początków listopada. Też i taki pragmatyzm, o którym tutaj wspominał i pan, i ja, sprowadzający się do tego, że ofiary z czerwca, lipca, sierpnia 1942 roku były przede wszystkim kobietami, dziećmi, sercami, osobami uznanymi za nieużyteczne dla niemieckiej gospodarki. Na miejscu w gettach szczątkowych pozostawiano po kilkaset osób, na ogół rzemieślników albo osoby silne, względnie silne i zdrowe fizycznie, które nadal wykorzystywano do pracy. Po czym? Po kilku tygodniach, gdy z Berlina przyszedł taki rozkaz i pojawiło się też na przykład w wystąpieniu Hitlera z sierpnia 1942 roku wskazanie, że getta są takim społecznym zapleczem sowieckiego ruchu partyzanckiego, to przyszło zalecenie, aby również te getta szczątkowe zlikwidować. I to się zaczyna dziać we wrześniu, październiku 1942 roku. I znowu tryb jest podobny. Wyprowadzanie tych ostatnich więźniów poza miejscowości i eksterminowanie. Tyle, że nie wiemy dokładnie, dlaczego w jednych miejscowościach wykonywano ten plan ludobójczy w takim podziale właśnie na kilka etapów, niekiedy aż trzy etapy, a w niektórych jednorazowo. Bo jeżeli mówimy o zachodnim Polesiu, polskim województwie poleskim, to w przypadku największych aglomeracji, to jest Brześcia i Pińska, działania eksterminacyjne 1942 roku przeprowadzono w takich akcjach jednorazowych w zbliżonym czasie. Najpierw w przeciągu 2-3 dni dosłownie w połowie października eksterminowano Żydów z Brześcia, po czym po upływie ledwie około 10 dni przystąpiono do eksterminacji, znowu w akcji takiej ciągłej, jednorazowej, ofiar z getta w Pińsku. A jeszcze tutaj, żeby wskazać, to mamy do czynienia właśnie z tym miejscem, procedurą wpisującą się w zagładę, ale wymyśloną i zrealizowaną w sposób odmienny niż w dominującej części miejscowości na terenie zachodniego Polesia, dlatego że to, co się odbyło między czerwcem a połową października 1942 roku w miejscowości Bronna Góra, kilkanaście kilometrów od Berezy Kartuskiej, różni się od tego, co działo się w Treblince, Bełstwu, Sobiborze, Chełmnie nad Nerem, czy też w tych egzekucjach właśnie realizowanych tuż obok miejscowości, gdzie były getta. Oto bowiem ktoś z powodu zniszczenia dokumentów, nie wiemy na pewno kto, podejmuje decyzję sprowadzającą się do tego, że tysiące ludzi załadowano do wagonów, wywieziono do owej stacyjki Bronna Góra koło Berezy Kartuskiej, gdzie przygotowano wcześniej pewną infrastrukturę ludobójczą ułatwiającą oprawcom uśmiercanie ludzi od razu po wyprowadzeniu ich z wagonów. Takiej infrastruktury nie było w innych miejscowościach na terenie zachodniego Polesia. Nie wiemy, kiedy dokładnie ją stworzono, kogo dokładnie wykorzystano, żeby te instalacje pozwalające pędzić ludzi od wagonu otwieranego do jamy śmierci takim korytarzem tworzonym z jednej strony przez ogrodzenie z drutu kolczastego i kordon policji nad miejsce śmierci. Takich rozwiązań nie zastosowano w żadnym innym miejscu na zachodnim Polesiu. Dlaczego z drugiej strony też nie przywieziono do tego miejsca, skoro już te instalacje stworzono, mieszkańców innych miast poleskich leżących wzdłuż linii kolejowych przechodzących przez to terytorium? Nie ma odpowiedzi w rozpoznanych źródłach na to zagadnienie, dlaczego ktoś, w jakich okolicznościach ktoś wymyślił ten sposób, zadał sobie trud, aby przywozić tysiące ludzi, niekiedy na odległość 100 kilometrów, tak jak w przypadku Brześcia, a z kolei, gdy mordowano w Brześciu w październiku 1942 roku, to wiemy, że co najmniej kilka tysięcy osób zamordowano na terenie miasta, a kilkanaście tysięcy zawieziono do Bronnej Góry. Dużo, bardzo dużo pytań, które na dziś nadal pozostaje bez odpowiedzi, bo dokumenty niszczono w czasie okupacji, aby nie mogły stać się dowodami w śledztwach, bo świadkowie niemieccy przesłuchiwani najczęściej udzielali kłamliwych odpowiedzi na zadawane pytania, ale tu również dlatego taki wniosek nasuwa się po lekturze protokołów przesłuchań realizowanych i w Niemczech, i w 1944 roku w Związku Sowieckim, że przesłuchujący byli nad wyraz mało dociekliwi.
No dobrze, ale to wróćmy teraz do książki, bo w książce właśnie, książka składa się z tej części narracyjnej, relacji jednej z ofiar i tych przesłuchań. Z nich wynika przede wszystkim ten taki mechanizm opowieści o tym, jak dokonywano egzekucji, umniejszający najczęściej rolę samej osoby sprawcy, ale rozumiem, zupełnie nie wynika cały mechanizm zbrodni, czyli intencja powołania tego miejsca, ani jakby to powiedzieć sens tego działania akurat w tym miejscu i w takiej formie.
Na czym polega wielka i ważna rola odgrywana przez dokumentację wytworzoną w pierwszej kolejności w Niemczech w latach 60. Ano na tym, że śledczy, nawet tak jak powiedziałem, zadziwiająco niedociekliwi, przesłuchali bardzo wiele osób, z których które to osoby podawały różne informacje i wyłuskując pojedyncze informacje z poszczególnych protokołów przesłuchań, historyk, czytelnik, badacz może skomponować pewien cząstkowy obraz, częściowo odtworzyć obraz organizowania zbrodni, tego, kto w nich uczestniczył. Natomiast gdyby wziął pojedyncze dokumenty, to bardzo często ich wartość jest znikoma. Powiedziałbym tak, wśród świadków, de facto sprawców, pojedyncze dokumenty można określić mianem takiego źródła ekspiacyjnego. Gdy ktoś, na którego sumieniu nadal był ciężar uczestnictwa w zbrodni, jak otwierając się, opowiada i to w sposób bardziej szczegółowy o tym, co miał miejsce. Najczęściej, tak jak pan powiedział, ci świadkowie próbowali zminimalizować swoją rolę. Tyle, że krzyżowe porównywanie informacji, przekazów na temat poszczególnych osób, sytuacji, wydarzeń pozwala nam pokazać, co jest faktem bezspornym, natomiast widzimy też, co należy po prostu odrzucić jako element takiej taktyki obrony, unikania odpowiedzialności za współudział w zbrodniach.
No ta część książki kojarzyła mi się z taką pracą słynną na temat jednego z oddziałów egzekucyjnych na froncie wschodnim, gdzie mówiono właśnie, że jest to taka zbrodnia zwyczajnych ludzi. To tutaj te zeznania tych policjantów z 310 i 320 batalionu policyjnego no, są czymś takim, prawda? No, tym bardziej, że często można z nich wnioskować, że to są dość prości ludzie, którzy w tym uczestniczą, choć to różnie zdaje się bywa. Wróćmy jednak do intencji, jakby do całej tej rzeczy, którą zebrał pan w tej książce, czyli panie profesorze, jak patrzymy na to, to mamy z jednej strony pewien fenomen i pewnego rodzaju ciekawe w tym sensie dla badacza Holokaustu doświadczenie pewnego miejsca, którego sensu powstania nie do końca rozumiemy. Z drugiej strony mamy jak w soczewce obraz zagłady na pewnym obszarze, a równocześnie no właśnie mamy ten dość dobrze opowiedziany, ale też historię związaną z odpowiedzialnością za te zbrodnie, no i z tym, jak właśnie próbowano sobie z tym poradzić, bo jak rozumiem, te zeznania przyczyniły się do różnego rodzaju prób ukarania, ale nie w tej skali, w której być może powinniśmy do nich dojść, mówiąc najkrócej, nie doprowadziły w rzeczywistości do odtworzenia intencji i osób, które rzeczywiście odpowiadały za podjęcie takich decyzji o wymordowaniu poleskich Żydów.
Może chwilę o tym momencie inicjującym. Otóż, gdy mówimy o Warszawie, o wymienionych ośrodkach zagłady natychmiastowej, to są miejsca potwornych zbrodni, o których większość osób interesujących się historią Polski słyszało, czytało. Ja w pewnym momencie skonstatowałem, że poza może informacjami o Ponarach, o zbrodni na profesorach lwowskich w 1941 roku, czy o getcie, obozie przy ulicy Janowskiej w Lwowie, to w zasadzie nie mamy dziś szerokiej wiedzy, upowszechnianej wiedzy o obywatelach polskich narodowości żydowskiej, których w ramach zagłady eksterminowano na terenie Polski województw wschodnich. W Brodnej Górze według moich ustaleń eksterminowano w drugiej połowie 1942 roku co najmniej 25 tysięcy osób. Od 25 do 30 tysięcy osób. Uznaję, że dane, które funkcjonowały w historiografii rosyjskiej, czy białoruskiej, sowieckiej były wyolbrzymione. Niemniej 25 do 30 tysięcy ofiar to jest potworna liczba. Zestawmy to chociażby z tym, jak wiele uwagi poświęcamy na przykład informacjom na temat rzezi Woli z pierwszych dni sierpnia 1944 roku. I dochodzimy do sytuacji, w której tak potworna zbrodnia no nie doczekała się w Polsce do tej pory chociażby odrębnego artykułu, a takich miejsc na Kresach jest znacznie więcej, gdy mówimy o 10, 20, 20 kilku tysiącach. Myślę, że i to tym się kierowałem, przystępując do prac nad tą książką, że do naszych zadań jako historyków należy to, aby opisać to, pokazując ofiary i pokazując sprawców, starając się ustalić okoliczności tych wydarzeń, bo ci ludzie jako obywatele Polski, jako ludzie w ogóle, ale również jako obywatele Rzeczpospolitej po prostu na to zasługuje.
Panie profesorze, a chcę spytać w takim razie, czy w Izraelu istniało zainteresowanie losem akurat tych konkretnych Żydów z Polesia?
To jest ciekawa sytuacja o tyle, że literatura na temat losów białoruskich Żydów, literatura powstała i na terenie Białorusi, i poza jej granicami, jest relatywnie obszerna, ale tak się stało, że akurat Polesie zostało w niej potraktowane de facto po macoszemu. A już informacje o zagładzie tysięcy osób z tych małych miejscowości w najlepszym razie są wzmiankowane, podawane tak gdzieś na marginesie, mimochodem, jednym zdaniem. I to jest przerażające. To jest trochę tak jak to stwierdzenie, że tragedia jednego człowieka to, czy śmierć jednego człowieka to tragedia, ale śmierć tysięcy to już statystyka. I w pewnym sensie taką sytuację
wobec ogromu zagłady, mówiąc najkrócej, los kilkudziesięciu tysięcy Żydów poleskich i tak jak tutaj być może 20 paru tysięcy w Brodnej Górze trochę zniknął w skali tego ogromnego nieszczęścia, jakie spotkało cały naród żydowski.
Dokładnie tak, a jestem przekonany, że to utrwalenie ich losów i tragedii jest naszym obowiązkiem.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Książka do wglądu dla wszystkich zainteresowanych, Bronna Góra 1942, ciekawa zarówno w tej części narracyjnej, jak i tej części dokumentacyjnej, bo odnoszę wrażenie, że te relacje przesłuchiwanych sprawców są dramatyczne, ciekawe, czasami pouczające w tym sensie konieczności znajdowania tych wątków prawdy wśród kłamstw, które są tam powtarzane. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem był profesor Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański, Muzeum II Wojny Światowej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i dobranoc.
Dobranoc państwu. Dziękuję, panie redaktorze.